Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, to niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską. W tej części przenosimy się do Opery Nowa, tam już jutro będziemy świętować 40-lecie pracy artystycznej Ryszarda Smendy.
Drodzy Państwo, Ryszard Smenda to jest człowiek orkiestra, wiele talentów wspaniałych, na pewno świetny śpiewak, ale również niezwykły aktor operowy, musicalowy, o czym mogliśmy się przekonać podczas oglądania My Fair Lady. No i wielu, wielu, wielu spektakli. Teraz jubileuszowe przedstawienie, akurat właśnie Cyrulik Sewilski. Tak się złożyło, że będzie to taki spektakl. Cóż możemy powiedzieć? Przemiły człowiek, bardzo oryginalne poczucie humoru. Długo, długo wymieniać można zalety Ryszarda Smendy.
Tak jest. Trochę żałuję, że to nie będzie rzeczywiście My Fair Lady.
Prawda?
Albo Zemstanie toperza.
Na przykład, bo to takie życiowe role są.
Ale tutaj też bardzo piękną rolę ma.
Okay.
Tak jest, Ryszard Smenda. Mamy zamiar z nim porozmawiać i to jeszcze dziś wieczorem. Ta rozmowa na naszej antenie już niedługo. Też sprawdzimy, jak jest postrzegany Ryszard Smenda i nie boimy się tych sądów pośród swoich przyjaciół, kolegów po fachu. A teraz Państwu zaprezentujemy rozmowę, którą nagrałyśmy przed 5 laty. Wówczas Ryszard Smenda obchodził swoje 35-lecie pracy artystycznej.
To się okazuje, że towarzyszymy jego jubileuszom.
A nie?
Od dłuższego czasu. Pięknie.
Pan posiadał na ręce jak żelaza i każdy z nas ma nimi robić coś. Pan posiadał na ręce jak żelaza, lecz starczy jedno szczęścia łód, starczy mały szczęścia łód, by pracował na nas inny ktoś. Jeden szczęścia łód, mały szczęścia łód, jeden mały szczęścia łód i na nas ktoś. Pan posiadał nam sztabsa na pokusę, byśmy się strzeżko mieli cały czas. Pan posiadał nam sztabsa na pokusę, lecz starczy jedno szczęścia łód, starczy mały szczęścia łód, by pokusa znikła wewnątrz nas. Jeden szczęścia łód, mały szczęścia łód, jeden mały szczęścia łód.
Dziś naszym gościem jest Ryszard Smenda, jubilat, 35 lat pracy na scenie. Powiedziałabym, że minęło właściwie jak jeden dzień, tak? Witam.
Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu. Rzeczywiście na scenie jako solista przepracowałem 35 lat. To minęło jak jeden dzień, jak jeden miesiąc, najwyżej jeden rok. Czas jest pojęciem bardzo względnym. Siedząc na przerwie któregoś z przedstawień w minionym sezonie, pozwoliłem sobie na uwagę w obecności dyrektora Maćka Figasa. Mówię, że właściwie w jesieni obchodzę 35 lat pracy. Mówię, Arysiu, jakiej pracy? Ja mówię, no pracy jako solista, no pracy scenicznej mojej. No niesamowite. Dobrze, to 1 października zrobimy taki jubileusz. No i ten jubileusz się odbył.
1 października, dzień szczególny, Międzynarodowy Dzień Muzyki, więc tym piękniej takiego dnia jubileusz obchodzić. Panie Ryszardzie, tyle już ról na pana koncie. No ostatnio chyba największym pana przebojem i nie wiem, czy to nie jest rola życia. To rola w My Fair Lady. Czy to jest rzeczywiście rola, którą pan najbardziej ukochał?
Postać Papy Doolittla jest rzeczywiście bardzo barwną postacią i mam do niej bardzo szczególny stosunek. Jest to moja druga realizacja. Kilkanaście lat temu w reżyserii pana Marczewskiego odbyła się też premiera jeszcze na deskach
Teatrze.
Teatru Polskiego na gościnnych deskach, gdzie ta opera miała swoją również. I po wielu latach dyrektor Figas wrócił do tego tytułu i znowu powierzył mi wykonanie postaci szczególnej, albowiem jest to postać nie to, że pijaczka, ale filozofa z dzielnicy Mayfair w Londynie. Postać bardzo barwna, bardzo sympatyczna, a przy tym są momenty, kiedy jest też wzruszająca. Bardzo lubię tę postać. W swoim życiu artystycznym, w swojej karierze, tak to powiem, miałem kilka bardzo ulubionych swoich ról, do których przygotowywałem się bardzo długo, o których myślałem do późnych godzin nocnych wielokrotnie. Na pewno są to te role, za które otrzymałem złote maski tutaj, a więc Falstaff w Wesołych Kumoszkach z Windsoru, Otto Nicolaia, na pewno Leporello, Don Giovanni Mozarta i oczywiście ulubiona, bardzo głęboka i bardzo ciężka rola Teviego w muzykalu Steinbocka Skrzypek na dachu. To są takie role, które bardzo mnie absorbowały i jednocześnie dawały straszliwą, obłędną satysfakcję. Są jeszcze inne, Bartolo chociażby w Cyruliku Sewilskim, Rossiniego, czy Żupan w Baronie Cygańskim Strausa.
Ale pan Ryszard Smenda, zresztą absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej, nie musi nawet śpiewać, żeby zdobywać sympatię publiczności, bo chociażby rola w Zemście nietoperza to rola, gdzie pan nie śpiewa, ale gdzie pan znakomicie gra i jest pan też ulubioną postacią.
Wspaniała rola, wbrew pozorom bardzo głęboka, bo jeżeli odegrać postać Frosza, dozorcy więziennego, który nie rozstaje się z butelką, można ją zachlapać, można ją spłycić i w sumie uśmiech odbiorców będzie taki z dużym dystansem. Natomiast ja, podpatrując mój pierwowzór, pana Jana Kopuszewskiego, który wykonywał kilkanaście pierwszych spektakli jako Frosz, to dużo mówić, uczę się całe życie, a ten nauczyciel był szczególnie przeze mnie ulubiony, bo jest to wielki aktor, jest to przesympatyczny człowiek. Podpatrywałem jego takie gegi, które się sprawdziły. Dorzuciłem trochę swoich, ze swojej fizjonomii, ze swojej filozofii, ze swoich przemyśleń i dyrektor zaakceptował to i gram Frosza do dzisiaj.
Panie Ryszardzie, być w jednym teatrze wiele lat to jest duża sztuka. Czy panu jest dobrze tutaj? Czy po prostu miał pan takie momenty, żeby gdzieś uciec?
To już chyba mój życiorys artystyczny odpowiada na to pytanie. Oczywiście jest mi tu bardzo dobrze. Mam świadomość, że jestem trybem w maszynie, która działa dobrze. Jestem częścią przedsięwzięcia, jakim jest wystawienie opery, czy w ogóle opera jako instytucja. Mam też świadomość, że będąc w zespole, będąc akceptowanym w zespole, mam w nich oparcie, w moich kolegach, koleżankach. Ja już z racji wieku i doświadczenia często przekazuję swoje uwagi, rady. Zajmuję się też reżyserią, jestem etatowym asystentem reżysera i cieszę się bardzo, że przychodzi młodzież bardzo zdolna i cieszę się bardzo, że słuchają mnie, bo nawet jak się w pierwszym momencie któryś z młodych moich koleżanek, kolegów nie zgodzi, po przemyśleniu dochodzimy do konsensusu, tak to powiem, i bardzo przez to, mam nadzieję, mnie szanują również.
Nigdy nie było żalu, że jednak pan nie wybrał teatru w Warszawie, teatru operowego po skończonych studiach?
Bywały takie momenty, mówiąc wprost, bywały. Bardzo wsiąkłem w środowisko warszawskie z racji tych moich studiów pięcioletnich. Mieszkałem w słynnym akademiku Dziekanka, to jest w samym centrum, można powiedzieć, kulturowym, w samym centrum topograficznie Warszawy, blisko kolumny Zygmunta. Bywałem na co drugim przedstawieniu Teatru Wielkiego i cóż, Warszawa jakby nie miała przede mną tajemnic, a jednak byłem dosyć przekorny, bo kiedy zaproponowano mi jako 24-latkowi taki etat w Teatrze Wielkim, ale etat adepta, no to ja, będąc nasycony ambicjami przekazywanymi przez moich profesorów, trochę jakby się oburzyłem i powiedziałem, że w takim razie zdobędę doświadczenie gdzie indziej. Po raz pierwszy odbyłem podróż do Bydgoszczy w 76 roku. Był to, pamiętam, piękny miesiąc maj. Bydgoszcz była wspaniała, cudowna. Zostałem przyjęty na etat do opery i operetki, tak to się wtedy instytucja nazywała. I ta Warszawa coraz bardziej ode mnie odchodziła. Jakoś nie powiem, że czekała na mnie, bo Warszawa jako opera narodowa naprawdę ma ogromne możliwości zatrudniania samych najlepszych solistów z całej Polski, nie tylko. Ale jakby życie dyktowało coś innego. Poza tym polubiłem tę pracę bardzo intensywną, gdzie oferowano mi od razu, jako młodemu człowiekowi, młodemu soliście, opery bardzo odpowiedzialne, partie bardzo odpowiedzialne. Debiutowałem piękną rolą Kończaka w Kniaziu Igorze, Aleksandra Borodina, a zaraz potem był Holender Tuła, czyli ogromna rola Dalanda, opera Wagnera, mocne śpiewanie, porywało to mnie bardzo. I cóż dalej, jako ciekawostkę powiem, że no cóż, charakteryzowałem się jako przecież młodzian, no 25-letni. Miałem córki znacznie od siebie starsze, chociażby właśnie w Kolędrze Tułaczu. Na koniec, pamiętam sezonu, była piękna rola i piękna opera Belgicha Smetany, Sprzedana narzeczona, i tam wspaniała rola Kecala, bardzo duża. I też zaśpiewałem to. I taki byłem dumny i taki spełniony jako ten nasycony wielkimi ambicjami, które to przekazywali moi profesorowie. Zaczynałem u słynnego profesora, pana Wiktora Breży. Kończyłem dyplom u pani profesor Janiny Skalik. Moimi nauczycielami, chwalę się często tym, był chociażby świętej pamięci profesor Bardini, czy Włodzimierz Gołobów, czy Wanda Szczuka, która była od stylu. Wiele innych wspaniałych wykładowców oddanych bardzo spotkałem tam i chciałem robić użytek z tego, co oni mnie po prostu nauczyli.
I nie był pan już adeptem, tylko solistą pełną gębą, że tak powiem.
Tak, tak.
Od razu tutaj, dlatego ten sentyment jest do dzisiaj pewnie i to, że pan tutaj cały czas wiernie towarzyszy Operze Nowa. No właśnie, ale poza tym, że jest pan wykształconym solistą, to jest pan świetnie wykształconym też aktorem. To jest pana wielkim atutem, wszyscy to doceniają, że pan wspaniale pokazuje postać, że pan jest też świetnym aktorem. To wyważenie było trudne, czy od początku jakoś tak się to ukonstytuowało?
Rossini kiedyś powiedział, że do opery voce, und voce, tylko głos i głos. Natomiast obecne czasy jakby trochę weryfikują opinię wielkiego mistrza. Uważam ja, nie to, że to jest jedynie moje zdanie, ale zdanie wielkich ludzi sceny, że podstawową funkcją człowieka, który wychodzi na scenę, jest gra. Dopiero potem jest akurat w teatrze operowym śpiewanie, a jeżeli gra aktorska i śpiewanie jakby się uzupełniają, to uważam, że wtedy można robić karierę, spodziewać się następnych ról. To jest tak, jak różne są postaci w różnych dramatach muzycznych, operach. Postać tworzy się od nóg. Jeżeli nogi są nieprawdziwe, jeżeli chodzą nie tak, jak ta postać powinna chodzić, to wtedy cała postura aktora jest jakby już skaleczona. A jeżeli jest skaleczona, to na pewno to, co chce przekazać słowem, głosem, też już nie będzie, według mnie, nie tylko mnie, nie będzie już wiarygodne do końca.
To już na koniec pytam, 35 lat pracy na scenie, ale jeszcze cały czas przed panem Godunow, tak?
To jest, zawsze się tu posiłkuję skaldami i o tym króliczku, którego trzeba gonić. Mam świadomość, że nie będzie mi dane zrealizować marzenia mojego życia, czyli wykonanie partii Borysa Godunowa. Bardzo byłem zorientowany i jestem zorientowany w temacie Borys Godunow, Modest Mussorgski. Jako że z tego tematu pisałem pracę magisterską, wiele słuchałem, wielu śpiewaków, wielokrotnie byłem na wspaniałych przedstawieniach Borysa Godunowa z moim absolutnym mistrzem, panem Bernardem Ładyszem, kiedy to na przykład moment taki przy śmierci Borysa, kiedy pan Bernard Ładysz, stojący na takim podejście trzystopniowym, dostaje tego ataku epilepsji i swoim całym ciężarem wali się na te schody, upada twarzą do góry. Pamiętam ten moment, że po prostu całe 2000 odbiorców Teatru Wielkiego wstrzymało, zawsze wstrzymało oddech. Na premierze pan Bernard Ładysz wychodził, nie wiem, 8 czy 9 razy przed kurtynę sam, a ja tam będąc na bardzo dalekiej jaskółce, po prostu, no mówiąc wprost, byłem strasznie wzruszony i wiedziałem, że doświadczam czegoś wielkiego. To są te momenty, ten Borys Godunow i ten Borys Godunow zaciążył mi przez te 35 lat moich dążeń artystycznych. Oczywiście nie sądzę, żeby mi się to udało, ale uważam, że marzenia trzeba mieć.
Muszę się żenić dzisiaj rano, stąd ten miglanca na mnie strój. Rozróbkę z wódką zróbmy króciutką, lecz żebym zdążył na swój ślub. Muszę się żenić dzisiaj rano i u ołtarza klękać stóp. Teraz się schlać z kumplami braćmi, lecz żebym zdążył na twój ślub. Gdyby kręciło mi się w obie, przed ołtarz siłą proszę zabrać mnie, bo mój cieszy, że nic dzisiaj rano. Stąd ten migrant za na mnie strój. Dziewczęta do mnie, kulcie dołonnie, lecz żebym na swój ślub, żebym na swój ślub, cholera, żebym zdążył na swój ślub. Let's go!
Ryszard Smenda sprzed 5 lat. Jak dziś się czuje? Czy czuje się tym jubilatem, wokół którego będą wszyscy nadskakiwać?
Jeszcze młodzi.
O tym już w niedzielę w śniadaniu z muzami. I jeszcze wrócimy do tego spotkania za tydzień w naszym odcinku Salonu Klasycznego. A teraz, drodzy Państwo, Atom String Quartet, znany?
Znane, świetne.
Aż nawet, dobrze.
Tak.
A do tego jeszcze
jak
powiem,
na torcie.
Rafał Grząka, akordeonista, i to właściwie za jego sprawą została nagrana płyta, która została zatytułowana tak jak i cały skład Atom Accordion Quintet. Tak więc kwintet z akordeonem i kwartetem smyczkowym na jazzowo, chociaż, drodzy Państwo, to trudno zaszeregować. Ja słuchałam tej płyty bardzo uważnie i uważam, że no taki ładki, że to jest typowy jazz, trudno taką łatkę przyłożyć. Posłuchamy suity Krzysztofa Lęczowskiego, a więc jednego z kwartetu Atom String, Atom Accordion Quintet i części walc i finał.
Tak więc słuchamy akordeonu i towarzyszących mu wspaniałych muzyków Atom String Quartet. Thank you.
Rafał Grząka i Atom String Quartet, Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli akurat on. To był Atom Accordion Quintet. Pewnie będziemy wracać do tej płyty jeszcze. Natomiast teraz już zupełnie zmiana poetyki muzycznej.
Tak, Aleksandra Kłapud-Wiśniewska Państwa zaprasza do Biblioteki Salonu Klasycznego.
Salon Klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon Klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś wieczór, który wypełni muzyka baroku. Wieczór, który wprowadzi nas być może w nastrój zbliżających się świąt. Wszak listopad to czas, gdy szczególnie myślimy o zmarłych. Czas, w którym też słuchamy innej muzyki. Takiej, która przeprowadza nas czasem w świat zupełnie nie dzisiejszy. W świat być może przyszły, w świat i w nastrój eschatologii mówiącej o końcu czasów. A do tego typu nastrojów i klimatów najbardziej przydaje się muzyka, która jest nie tylko częścią liturgii, ale staje się częścią owego świata przejścia pomiędzy życiem a śmiercią. I w muzycznych opracowaniach na te okazje dominują takie fragmenty, które wiążą się nie tylko z liturgią mszy za zmarłych, która tradycyjnym sposobem umuzyczniana jest w formie rekwiem, ale z częścią owej liturgii za zmarłych, którą stanowi sekwencja Dies Irae, Dies Illa. Sekwencja to średniowieczny sposób opracowywania tekstów w dość skonwencjonalizowanej formie, w której pojawia się bardzo wyraźnie eksponowany nurt wskazujący na dane zjawisko, na daną sytuację, pokazujący indywidualne postawy wobec tego, co się dzieje i przede wszystkim wskazujący na rolę, znaczenie Bożego działania dla człowieka. I tak też skonstruowana jest sekwencja Dies Irae, Dies Illa, której dzisiaj będziemy słuchali w wersji XVII-wiecznej. W wersji barokowej, która może nie tak obrazowo jak dzieła romantyków, ale także w sposób sugestywny i wyrazisty dzieli nam poszczególne partie, poszczególne momenty owego obrazu Dnia Gniewu na charakterystyczne i umuzycznione w określony sposób sceny. Autorem owego muzycznego opracowania, którego dzisiaj słuchać będziemy, jest Jean-Baptiste Lully. Twórca żyjący w drugiej połowie wieku XVII, bowiem urodził się w 1632, zmarł w 1687 roku. W 1668 roku napisał na śmierć Marii Teresy motet koncertowy Dies Irae. Właśnie nie msze za zmarłych, ale koncertowy motet, w którym głosy solowe i chór realizują przesłanie sekwencji mówiącej o końcu czasów. W tej wydawałoby się eleganckiej, królewskiej muzyce odnajdujemy nie tylko powagę nabożeństwa żałobnego dla królowej, ale odnajdujemy także elegancję, wytworność muzycznego świata, przez którą przebija dramatyzm sekwencji Dies Irae, Dies Illa. Rzecz rozpoczyna się symfonią wstępną, czyli uroczystym, typowym dla francuskich dzieł wokalno-instrumentalnych fragmentem, rozpoczynającym się od powolnego wstępu. To śpiew Dies Irae, Dies Illa, mówiący o gniewu, dniu gniewu i o dniu pomsty, po którym wyraźnie słychać nawiązania do trąb. Tuba Mirum, bowiem to kolejna sekwencja, kolejna część sekwencji, która wprowadza głos trąby zwiastującej koniec czasów. Potem obraz śmierci, która zadziwia wszystkich i zapowiada powstanie z grobów zmarłych. Wreszcie otwiera się księga, w której zapisane są dobre i złe uczynki. I wobec tego staje człowiek, który zadaje pytanie quid sum miser, czyli cóż ja marny, mizerny mam uczynić. I wreszcie atmosferę owego dnia grozu podkreśla fragment od słów Rex Tremende, przedstawiający potężnego, przestraszającego Boga. To jest fragment, który w sposób niezwykle charakterystyczny dla baroku umuzycznia poszczególne fragmenty tekstu, ale też różnicuje w zależności od charakteru słów, nastroju, poszczególne fragmenty, coraz wyraźniej i coraz barwniej oddając związki słowa i muzyki. Naprzemienna obsada, w której pojawia się głos sopranowy, dwa głosy sopranowe, głos kontratenorowy i tenor i bas, to charakterystyczna pięciogłosowa obsada typowa dla muzyki francuskiej wieku XVII. Dziś w znakomitym wykonaniu L'Ensemble Vocal à Cœur Joyeux des Valens, Orchestre de Chambre Jean-François Payard, Jeana Baptiste Lulliego, motet koncertowy Dies Irae pod dyrekcją Jeana François Payarda. pierwsza część sekwencji Dies Irae, wielkiego motetu koncertowego Jeana Baptisty Lulliego. Śpiewali Jennifer Smith, Francine Bessac, Sege van der Steen, Louis DeVos, Philip Hutenlocher. Zespołowi L'Ensemble Vocal Acker Joyeux i orkiestrą de Chambre Jean-François Paillarda dyrygował sam Jean-François Paillard. Teraz druga część owego motetu od przepięknej lamentacji Ingemisco rozpoczynająca się. To część sekwencji Dies Irae, która pokazuje indywidualne postaci, która pokazuje przykłady osób bolejących nad swoją marnością i takich, które bardzo cierpią z powodu popełnionych grzechów i win, ale też takich, które pokładają nadzieję w Bogu. Właśnie Ingemisco to przykład tego, który jęczy, pomnąc grzechów swych morze. Potem pojawia się confutatis maledictis, czyli groźba strącenia tych, którzy źle władają swoim językiem, aż wreszcie skruszona modlitwa oro supplex et acclinis, po której następuje nadzieja na zbawienie w postaci obrazu zbawionych. A potem tylko końcowe sekwencje, tak często przytaczane jako osobne fragmenty muzyczne. Lacrimosa dies illa, czyli dniu, w którym łzy płyną obficie, i pełna nadziei sinfonia z bogatą warstwą instrumentalną Pie Jezu Domine z końcowym fragmentem Dona Eis Requiem. Takie przesłanie na szczególny czas, w którym w wyjątkowy sposób także muzyka towarzyszy myśleniu i modlitwie zmarłych. Dziś Jean-Baptiste Lully prowadzi nas w świat swojego Requiem komponowanego dla królewskich uszu Ludwika XIV i Marii Teresy. Jean-Baptiste Lully, końcowe fragmenty koncertującego motetu Dies Irae, Dies Illa. Gra zespół i soliści pod dyrekcją Jean-François Paillarda. A na kolejny muzyczny wieczór zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.